spojrzał na mnie wzrokiem, którego nigdy nie zapomnę. Ale obawiam się, że było za późno. Stało się, zanotował Teder w swoim pamiętniku. Przebyłem Europę w szczycie moich problemów. Tak, panie Stalin, ja także mam problemy, podobnie jak pan, wybuchnął Churchill. Mając nadzieję, powtórzył, napotkać przyjacielską dłoń. Wyciągnął dłoń w stronę Stalina i mówił dalej podniesionym głosem. Jestem gorzko zawiedziony, że nie napotkałem takiej dłoni. Stalin nagle przerwał tę tyradę, mówiąc do tłumacza, który nie zdążył przełożyć słów rozsierdzonego Brytyjczyka. Nie rozumiem, co on mówi, ale na Boga, podoba mi się jego charakter. W ocenie generała Alena Brooka, który przyglądał się tej scenie, Stalin umyślnie prowokował Churchilla, aby poznać charakter brytyjskiego przywódcy. Jednakże po tej scysji atmosfera zaczęła się zwolna poprawiać. Stalin, jakby dostrzegając, że nie może dłużej przeciągać struny, stał się bardziej przyjacielski i nastawiony na ugodę. Konflikt szybko rozgorzał na nowo, a to za sprawą Churchilla, który zapewne nie mógł zapomnieć ostrych wyrzutów Stalina godzących w jego brytyjską dumę. Na wieczornym bankiecie Churchill, który przyszedł w swoim zapinanym na suwak kombinezonie, jaki zwykł zakładać w czasie alarmów lotniczych w Londynie, w pewnym momencie stwierdził, że uczył się walczyć podczas interwencji w czasie wojny domowej. W rzeczywistości Churchill, zajadły antykomunista, gdy tylko w 1919 roku objął urząd ministra wojny, ze szczególnym uporem zabiegał o zwiększenie udziału wojsk brytyjskich w interwencji, która miała na celu obalenie bolszewickich władz. Wszystko to jest przeszłością, a przeszłość należy do Boga, skomentował Stalin. Nie dał się sprowokować. Dobra atmosfera, wspomagana ogromną ilością wódki, tak dużą, że Anastaz Mikojan opuszczał bankiet uwieszony u ramienia marszałka Klimenta Woroszyłowa, nagle się załamała i to w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Po kolacji Churchill, Harriman i Mołotow siedzieli przy okrągłym stoliku z boku, zajęci lekturą jakiegoś dokumentu. Przysiadł się do nich Stalin, ale jak zauważył Charles Wilson, lekarz Churchilla, premier nie odzywał się do niego i z niechęcią odpowiadał na próby nawiązania rozmowy. W pewnym momencie wstał i, mówiąc do widzenia, podał rękę Stalinowi. Ten powiedział, wszystkie różnice, jakie między nami istnieją, dotyczą tylko metody. Powinniśmy próbować usunąć nawet te różnice, burknął Churchill, odwrócił się i szybkim krokiem podążył do wyjścia. Stalin ruszył za nim, a wszyscy patrzyli na tę scenę oniemieli. Nigdy nie widzieli, aby Stalin tak się zachowywał. Znali go z setek narad, tysiące razy spotykali go na korytarzu, gdy lekko zgarbiony, z kaleką ręką ukrytą za plecami poruszał się powoli, jakby z rozwagą, bez pośpiechu. A tymczasem szedł za Churchillem i, jak określił to Charles Wilson, wyglądał jak mały chłopiec, który chce dostać kartkę papierosową. I nie przyjmował odpowiedzi nie. Prawdopodobnie Stalin zorientował się, że posunął się za daleko i to może być koniec. Późnym wieczorem, gdy Churchill, kładąc się do łóżka, powiedział do Wilsona, przygotowującego porcję leków. — Stalin nie chciał ze mną rozmawiać. — Zakończyłem to postępowanie. Mam dość. Jedzenie było obrzydliwe. Nie powinienem tam przychodzić. Po chwili dodał jednak. — Ciągle czuję, że mógłbym współpracować z tym człowiekiem — mówił o Stalinie — ale nie mogę przełamać bariery językowej. To jest okropnie trudne. Przyczyna scysji pozostała tajemnicą czterech polityków, którzy po bankiecie siedzieli przy okrągłym stoliku. Żaden z nich nie ujawnił, jaki był powód tak gwałtownej reakcji Churchilla. Wyglądało na to, że brytyjski premier został dotknięty do żywego i zamierza opuścić Moskwę, nie żegnając się z gospodarzami, co wprawiało w przerażenie nowego ambasadora Clarka Kerra. Udało mu się przekonać premiera, że nie powinien tak postępować, aczkolwiek decydujące znaczenie miała informacja o wypowiedzi Mołotowa, który, komentując zachowanie Stalina drepczącego obok Churchilla, miał powiedzieć — nic takiego nie przydarzyło się w historii Związku Radzieckiego. Tym razem Stalin był naburmuszony. Pan Stalin jest na spacerze, odpowiadano w jego sekretariacie, gdy brytyjski ambasador dzwonił, aby ustalić godzinę pożegnania. Dopiero o 18:00 zdecydował się przyjąć Brytyjczyków. Stał za biurkiem, patrząc na Churchilla nieprzyjaznym wzrokiem. Kiedy podawał rękę, odwrócił głowę i wskazał ręką na krzesła przy stole konferencyjnym. Rozmowa nie dotyczyła żadnych ważniejszych spraw. Można było odnieść wrażenie, że Stalin ponownie doszedł do wniosku, że nie powinien robić sobie wroga z Churchilla i zamierzał wprowadzić gościa w dobry nastrój, zanim ten wyjedzie z Moskwy. Dlatego po półtora godzinnej konferencji Stalin powiedział nagle: — Może byśmy poszli do mojego domu i napili się czegoś. — W zasadzie zawsze popierałem taką politykę — odparł Churchill. Ruszyli długimi kremlowskimi korytarzami, mijając drzwi, na których widniały nazwiska Berii, Kaganowicza, Malenkowa i innych członków biura politycznego. Długo trwało, zanim wyszli na niewielką uliczkę, wciąż wśród zabudowań Kremla. Po 100 metrach Stalin wskazał na wyjście w pałacowym budynku. Mieszkanie nie było duże, 4 pokoje, każdy średniego metrażu. W salonie stara pokojówka, nieco speszona widokiem gości, stawiała na środku dużego stołu przykrytego białym obrusem butelki z alkoholem, które Stalin zaczął otwierać. W tym momencie w bocznych drzwiach stanęła szczupła, rudowłosa dziewczyna, która podeszła do Stalina i cmoknęła go w policzek. — To moja córka — wyjaśnił i dodał, nie wiadomo dlaczego. — Jest ruda. Churchill uśmiechnął się. — Też byłem rudowłosy — powiedział do Swietłany w młodości. Ale teraz przejechał ręką po łysinie. Dziewczyna odpowiedziała uśmiechem i spłoszona szybko wyszła z pokoju, ale wnet powróciła, pomagając gosposi nakrywać stół, na którym stawiała talerze z kawiorem i wędzonym łososiem. Stalin nalał do kieliszka Churchilla brązowego płynu i uniósł rękę do ust, jakby zachęcając gościa do wypicia. — Musi pan spróbować mojej piercowki — powiedział z uśmiechem. — To jest najlepsza wódka, jaką mamy. Zwykła wódka jest dobra, ale za słaba. Ta jest najlepsza. W tym momencie tłumacz, major Berse, pochylił się do Churchilla i szepnął: — Czy mogę powiedzieć, sir, że jest to wściekły trunek i nie polecam go? Ręka Churchilla zawisła w powietrzu i szybko zmieniła kierunek, mijając kieliszek z brązowym płynem i sięgając po szklankę z wodą. Stalin uśmiechnął się, widząc, jak Anglik unika rekomendowanego alkoholu. — Dlaczego nie ma Mołotowa? — zapytał Stalin i od razu sobie odpowiedział. — A, głowi się nad końcowym komunikatem. Możemy ustalić to tutaj. Jedno trzeba powiedzieć o Mołotowie. Potrafi pić. Niechęć obydwu przywódców, jaką demonstrowali od pierwszych chwil spotkania, zanikła. Atmosfera stała się tak bezpośrednia, że Churchill zapytał Stalina: — A czy wie pan, dlaczego Mołotow opóźnił powrót ze Stanów Zjednoczonych? — Pojechał do Nowego Jorku. — Nie — zaprzeczył Stalin ze śmiechem — pojechał do Chicago, gdzie mieszkają inni gangsterzy. Koło północy Churchill poprosił o wskazanie toalety, więc Stalin podniósł się z miejsca, aby poprowadzić premiera i postępującego za nim tłumacza przez swoje mieszkanie. Przeszli przez sypialnię, która zaskoczyła Anglików skromnym wyposażeniem. Proste łóżko pod ścianą, obok nocna szafka, 2 dywany na podłodze i duża biblioteka. Major Birze zdążył przyjrzeć się książkom i stwierdził, że najwięcej było dzieł Marksa, kilka książek historycznych i kilka w języku gruzińskim. Zdążył również zauważyć, że w biblioteczce Stalina nie było ani jednej książki z rosyjskiej literatury. Około godziny 1:30 gosposia podała kolację, przyzwyczajona, że gospodarz jadał o tej porze. Wniosła na półmisku pieczone prosie i postawiła na środku stołu. Churchill grzecznie odmówił, podobnie jak major Birze i Aleksander Cadogan, który wcześniej przybył z komunikatem końcowym. Stalin przysunął więc półmisek do siebie i zaczął jeść prosiaka, odkrawając duże kawały i nadziane na nóż wkładając do ust. Churchill, uznając, że nadszedł czas pożegnania, wstał zza stołu i zwrócił się do Mołotowa. — Nie będę pana trudził pożegnaniem na lotnisku. Powiem do widzenia tutaj. — O nie! — — zaprotestował Stalin. — On jest młodym człowiekiem i chętnie was pożegna. 17 sierpnia o 4:30 nad ranem Churchill, najwyraźniej niewyspany po nocnej libacji, uścisnął rękę Mołotowowi, który zgodnie z poleceniem Stalina przybył na lotnisko i wsiadł do samolotu. Mógł być zadowolony z przebiegu wizyty, gdyż uchronił sojusz przed poważniejszym wstrząsem. Tymczasem w brytyjskich portach trwały przygotowania do operacji Jubilee. O świcie 19 sierpnia 1942 roku 4961 żołnierzy kanadyjskich, 1075 żołnierzy brytyjskich oraz 50 amerykańskich rangersów zaatakowało niemieckie stanowiska w trzech miejscach na wybrzeżu w rejonie francuskiego miasteczka Dieppe. Najtrudniejsze zadanie miał oddział, który otrzymał rozkaz wdarcia się na nadmorski bulwar i zdobycia niewielkiego portu. Nie mieli żadnych szans. Niemcy byli tak dobrze przygotowani do obrony, że łatwo odparli atak. Tym bardziej, że zawiodły czołgi Churchill, z których 28 wyładowano na plaży, ale tylko 3 dotarły do nadmorskiego bulwaru. Były za ciężkie, grzęzły w płytkiej wodzie i utknęły na kamienistej plaży. Nie potrafiły wesprzeć ogniem swoich dział komandosów szturmujących niemieckie stanowiska na nadmorskiej promenadzie. Tylko 3 z nich wyrwały się z plaży, ale szybko zostały zniszczone ogniem niemieckich dział przeciwpancernych. Lądującym oddziałom zabrakło odpowiedniego wsparcia ogniowego ze strony okrętów. Działa niszczycieli miały za mały kaliber, aby skutecznie zwalczać baterie nabrzeżne. Zabrakło również bombowców, które mogłyby osłabić niemiecką obronę. Po 6 godzinach walk oddziały, które wdarły się na brzeg, zostały zmuszone do ewakuacji. Z 6018 żołnierzy alianckich zginęło lub dostało się do niewoli 4350, w tym 3363 żołnierzy kanadyjskich, 247 angielskich i amerykańskich oraz 550 marynarzy Royal Navy i 190 lotników RAF-u. Wojska inwazyjne straciły 33 jednostki desantowe, 33 czołgi i 106 samolotów. Straty niemieckie wyniosły 600 zabitych i rannych oraz 48 samolotów. Niepowodzenie akcji udowodniło, że otwarcie drugiego frontu bez długotrwałych przygotowań nie jest możliwe. Państwa alianckie nie dysponowały sprzętem niezbędnym do dokonania inwazji, amfibiami, które mogłyby dowieść żołnierzy do brzegu i potem dostarczać zaopatrzenie dla oddziałów, czołgami pływającymi, specjalistycznymi pojazdami, które ułatwiałyby pokonywanie przeszkód itd. Ponadto akcja w Dieppe wykazała, że oddziały inwazyjne nie zdołają zdobyć silnie bronionych portów. Dlatego planując lądowanie dużych sił, należało rozwiązać problem dowiezienia i rozładowania ogromnych ilości amunicji, paliwa i zaopatrzenia poza nabrzeżami portowymi. Już żaden dowódca amerykański nie śmiał nalegać na dokonanie inwazji na Francję we wrześniu 1942 roku. Część trzecia. W stronę nowego świata. Załamanie. Hitler zmienia rozkaz. Niemcy pod Stalingradem. Szósta armia słabnie. Najważniejsza bitwa w tej wojnie. Terror, niezawodny środek Stalina. Pas Kriebyszew zastukał delikatnie do drzwi sypialni Stalina, a nie usłyszawszy odpowiedzi, wszedł, starając się zachowywać jak najciszej. W pokoju panował mrok, ledwo rozświetlany promieniami przedzierającego się przez szpary kotar słońca. — Towarzyszu Stalin — powiedział cicho, zbliżając się do łóżka pod ścianą — już pora wstawać. Przez ostatnie kilka dni Stalin nie opuszczał gabinetu i pozwalał sobie jedynie na krótkie drzemki w fotelu. Zmęczenie osiągnęło jednak taki poziom, że poszedł wreszcie do sypialni, ale nakazał sekretarzowi, aby obudził go po 2 godzinach. Stalin otworzył oczy i przez chwilę nieprzytomnym wzrokiem spoglądał to na zaciągnięte kotary, to na Paskribyszewa, aż jego wzrok padł na zegar. Zerwał się z łóżka. — Filantrop do wszystkich diabłów! — warknął. Był wściekły, gdyż sekretarz, kierując się współczuciem wobec zmęczonego szefa, pozwolił mu spać pół godziny dłużej. — Dawaj Wasilewskiego do telefonu! — Stalin narzucił kurtkę. — Szybko! — Przeklęty filantrop! Zasiadł przy stole w salonie, czekając na połączenie z generałem Wasilewskim, który dwa dni wcześniej wrócił ze Stalingradu. Ta chwila oczekiwania sprawiła, że zapadł w drzemkę, z której wyrwał go dzwonek. — Towarzysz Wasilewski, czy pierwsza gwardyjska, 24. i 66. armie, już weszły w kontakt z nieprzyjacielem i czy nadszedł transport amunicji? Wasilewski raportował, że oddział pancerny nieprzyjaciela wdarł się na przedmieścia. — Co z nimi? — krzyknął Stalin. — Czy nie rozumieją, że jeżeli poddamy Stalingrad, południe kraju będzie odcięte od centrum i prawdopodobnie nie będziemy w stanie obronić tej części Związku Radzieckiego? Czy nie rozumieją, że to będzie katastrofa nie tylko dla Stalingradu? Możemy stracić główną drogę wodną, a wkrótce także naszą ropę. W połowie 1942 roku sytuacja była o wiele groźniejsza niż rok wcześniej, wtedy, gdy rozpoczynała się wojna. Niemieckie wojska miały do przejścia szmat drogi, aby uderzyć w główne ośrodki przemysłowe Związku Radzieckiego. W połowie 1942 roku mieli już je w swoich rękach, jak Donbas, lub szturmowali, jak Leningrad. Sukcesy, jakie Niemcy zaczęli odnosić, posuwając się na południe, przeraziły Stalina. Tam był najważniejszy ośrodek radzieckiej gospodarki. Stalingrad, w którym krzyżowały się najważniejsze połączenia drogowe, kolejowe i wodne łączące Moskwę z Kaukazem, a samo miasto ze swoimi fabrykami zbrojeniowymi odgrywało ogromną rolę w zaopatrywaniu wojsk. Stalin nie mylił się. Utrata Stalingradu oznaczałaby przegraną wojnę. Tymczasem do obrony miasta mógł skierować tylko dwie armie, z których jedna miała 6 dywizji, a druga zaledwie 2. Rezerwy starczyły na wsparcie ich przez 3 dywizje, co oznaczało, że 200-kilometrowego frontu miało bronić 11 dywizji. Los Stalingradu, w którego stronę ciągnęły dwie niemieckie grupy armii, wydawał się przesądzony. Tymczasem Hitler, który 16 lipca 1942 roku przeniósł się do nowej kwatery polowej w lasach pod Winnicą, nazwanej Wilkołak, z nieznanych powodów zmienił plan z 5 kwietnia. Nowa dyrektywa nr 45 nakazywała grupie armii A ruszyć na południe, dojść do wybrzeży Morza Czarnego i opanować je od Tamania do Batumi, a następnie zdobyć Majkop. Dwie armie pancerne tej grupy miały zaatakować Grozny, a następnie Baku. Wojska grupy armii B miały osłonić całą operację, tworząc linie obronne wzdłuż Donu, od Woronerza do Kałacza, a w miarę postępu wojsk grupy armii A rozciągać obronę dalej na południe. Tylko jedna armia, szósta, dowodzona przez generała Friedricha Paulusa, miała przystąpić do szturmowania Stalingradu. Miasto, które według poprzedniego planu miały zdobywać dwie grupy armii, zostało oddane tylko jednej armii, jakby Hitler zapomniał, jak desperacko Rosjanie potrafią się bronić. Co gorsza dla Niemców, generał Eduard Wagner, generalny kwatermistrz, zdecydował się zaopatrywać wojska biorące udział w operacji kaukaskiej, zaniedbując całkowicie szóstą armię, której zapasy wyczerpywały się w błyskawicznym tempie. W decydującym okresie armia Paulusa, której zaczęło brakować amunicji i paliwa, straciła siłę bojową, a gdy w wyniku interwencji dowódcy grupy armii generała Maksymiliana von Weichsa wznowiono dostawy, było już za późno. Rosjanie zdołali zorganizować silną obronę na zachód od miasta i zatrzymać szturmujące oddziały. Błąd Hitlera, który zdecydował się przesunąć główne siły na południe, pomijając miasto, był tak oczywisty, że były szef sztabu korpusu generał Hans Dörr napisał. 23 lipca musi być uznany za dzień, w którym stało się jasne, że niemieckie naczelne dowództwo odrzuciło podstawowe zasady prowadzenia działań wojennych, aby przyjąć nowe, wywodzące się raczej z irracjonalnej i diabolicznej siły Adolfa Hitlera niż z racjonalnej praktyki wojskowej. Jeszcze raz historia udowodniła, że wiara i diabeł triumfują nad rozsądkiem. Wykształceni oficerowie z otoczenia Hitlera okazali się bezwolni pod wpływem diabła. Radzieccy dowódcy też wydawali się zdziwieni taką zmianą niemieckich planów. Marszałek Jeremienko zauważył. Najważniejszą sprawą było to, że Hitler zdążał równocześnie w stronę Stalingradu i Kaukazu, mając niewystarczające siły, aby prowadzić obie bitwy naraz. Narzucił to niewykonalne zadanie swoim armiom tylko po to, aby sojusznikom i potencjalnym sojusznikom pokazać siłę Wehrmachtu. To nie był jedyny błąd w tej kampanii. Groźne, świetnie wyposażone i wyszkolone dywizje SS Leibstandarte i Grossdeutschland zostały odesłane do Francji, gdyż Hitler obawiał się, że alianci zachodni mogą rozpocząć inwazję. Armia generała Ericha von Mansteina, która w całości miała przekroczyć cieśninę kerczeńską, otrzymała rozkaz wysłania tylko jednego korpusu i jednej dywizji. W rezultacie siły dwóch grup armii zmniejszyły się z 68 dywizji w końcu czerwca 1942 do 57 dywizji w końcu lipca, zaś linia frontu, na którym miały walczyć, wydłużyła się wielokrotnie z 800 kilometrów, jakie obsadzały w końcu czerwca, do 4000 kilometrów, jeśli uwzględnić tereny, jakie miały zająć. Dlaczego Führer popełnił błędy, które miały zaważyć na przebiegu całej wojny? Dlaczego zmienił plan z 5 kwietnia, którego realizacja bez wątpienia umożliwiłaby zdobycie Stalingradu, a później zajęcie roponośnych terenów? Wiedział, że Armia Czerwona jest poważnie osłabiona po dwóch nieudanych ofensywach. Wiedział, że do obrony Stalingradu radzieckie dowództwo może przeznaczyć niewielkie siły i tym bardziej nie spodziewał się poważniejszego oporu na południu Związku Radzieckiego. W błędnym przekonaniu ugruntowywał go generał Franz Halder, szef sztabu wojsk lądowych, który nie docenił liczebności Armii Czerwonej, jej rezerw i zdolności uzupełnienia strat w ludziach i sprzęcie. Nie przypuszczał, że fabryki ewakuowane z terenów zajmowanych przez Wehrmacht mogą tak szybko osiągnąć pełną zdolność produkcyjną i dostarczą wojsku odpowiedniej ilości broni i sprzętu. W rezultacie Hitler uznał, że obrona Stalingradu załamie się po silnym ostrzale artyleryjskim i bombardowaniu, gdyż obrońcy nie będą mieli dość sił, sprzętu i amunicji, aby prowadzić długotrwałe boje. Jedna armia powinna więc szybko poradzić sobie ze Stalingradem. Hitler popełnił też inny błąd. Ponownie nie docenił warunków terenu, który kazał opanować swoim armiom. Niebotyczne góry Kaukazu, ciągnące się przez 1100 kilometrów, wielokrotnie w historii zatrzymywały najeźdźców. Mongołowie, Seldżukowie, Turcy osmańscy musieli obchodzić górski masyw od wschodu. Hitler jednak uznał, że prawa historii go nie dotyczą, gdyż jego armie wyposażone są w sprzęt dający im siłę i mobilność, o jakiej nie mogli marzyć dowódcy w minionych wiekach. Nie docenił tego lub zignorował też fakt, że z Aramwiru do Tuapse prowadziła tylko jedna droga. Przyroda sprzyjała więc obrońcom. Stalin, początkowo przerażony sytuacją na południu kraju, zwolna zaczynał rozumieć, że niewielka liczebność wojsk, jakie mógł przeznaczyć do obrony Stalingradu, wprowadziła w błąd Hitlera. Z niedowierzaniem słuchał raportów o osłabnięciu aktywności niemieckiej 6. Armii, która zamiast przystąpić z całym impetem do szturmowania Stalingradu, gdy miasto nie było jeszcze gotowe do obrony, zatrzymała się, aby uzupełnić zapasy. Nie tylko Armia Czerwona wykrwawiła się. Również Wehrmacht, mimo że nie przerwał ofensywy, doszedł do granic swoich możliwości i rezerw. W tym Stalin dostrzegł szansę stoczenia decydującej bitwy, która mogłaby przesądzić o dalszym biegu wojny. Czy jednak wojsko było do tego gotowe? Bez wątpienia po roku niewyobrażalnych ofiar wojsko, nie widząc szansy na zwycięstwo, traciło zapał do walki. Czas upojenia zwycięską kontrofensywą pod Moskwą szybko minął, a wielkie klęski, jakie przyniosły wiosenne ofensywy 1942 roku, załamały morale żołnierzy. Skłonni byli rzucić broń i uciekać przed niechybną śmiercią, jaką niosła dalsza walka. Oficjalne statystyki wojenne głęboko ukryły obraz zwątpienia, załamania, upadku dyscypliny, niskiego morale żołnierzy. Niewiele jest śladów wskazujących, w jak znacznym stopniu Armia Czerwona utraciła swoją moralną siłę. Źródła historyczne, do których można dotrzeć, wskazują, że był to problem ogromny, być może nawet grożący załamaniem obrony. Według oficjalnych statystyk w czasie całej wojny sądy polowe skazały 994 300 żołnierzy, w tym za dezercję ukarano 376 300 żołnierzy. Należało więc uchwycić wojsko żelazną ręką i jak na początku wojny opanować rozprężenie. Na zwątpienie Stalin miał metodę, która, jak uważał, zapewniała sukces w najbardziej kryzysowych sytuacjach. Terror. Ani kroku wstecz. Pamiętnik Czujkowa. Rozkaz 227. Karne bataliony i karne kompanie. Jak upilnować niepewne dywizje? Śmierć zdrajcom. Rankiem 28 lipca 1942 roku generał Aleksander Wasilewski, jak co dnia, stawił się w gabinecie Stalina, aby przedstawić raport sytuacji na froncie. Stalin zdawał się go nie słuchać. Krążył nerwowo po pokoju, zatopiony w myślach. Nagle zatrzymał się. — Oni zapomnieli o rozkazie numer 270 z 16 sierpnia 1940 roku — wykrzyknął. Wybuch spowodowany był zapewne lekturą raportów dowódcy 62. Armii generała Wasilija Czujkowa, który na froncie pod Stalingradem z niepokojem obserwował liczne oznaki rozprzężenia wojska. Na stacji kolejowej Frołowo, na zachód od Stalingradu, wszedłem do kwatery głównej 21. Armii. Cała kwatera główna była na kołach. Wszystko, włączając sypialnię dowódcy Gordowa, umieszczono w samochodach osobowych i na ciężarówkach. Nie podoba mi się taki nadmiar mobilności. Można wyczuć brak stabilności, brak determinacji, notował Czujkow. I należy przyjmować, że taki właśnie obraz przedstawiał w raportach dla Stalina. Widziałem, jak żołnierze przemieszczają się po stalingradzkich stepach z zachodu na wschód, wyjadając ostatnie rezerwy. Kiedy pytałem ich, dokąd idziecie, czego szukacie, dawali bezsensowne odpowiedzi. Na stepie spotkałem sztaby dwóch dywizji, które twierdziły, że poszukują kwatery głównej 9. Armii. Było to kilku oficerów siedzących w trzech lub czterech samochodach, załadowanych po brzegi kanistrami z benzyną. Na moje pytania, gdzie są Niemcy, gdzie nasze oddziały, dokąd zmierzacie, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Niełatwo odbudować morale tych ludzi i bojowego ducha cofających się wojsk. Zapomnieli. Stalin był bardzo wzburzony. Napiszcie nowy rozkaz według tych samych założeń. Odwrót bez zezwolenia jest zbrodnią, która będzie karana ze wszystkimi rygorami czasu wojny. — A kiedy mam stawić się z nowym rozkazem? — zapytał Wasilewski. — Dzisiaj. Wróćcie, jak tylko będziecie gotowi. —